muzułmanie a pluralizm. Czy islam może być tolerancyjny? Mimo negatywnych przykładów ostatnich lat, mimo aktualnych konfliktów, do których dochodzi między muzułmanami a chrześcijanami w Sudanie, Pakistanie, Indonezji, hinduistami w Indiach i Bangladeszu, czy Żydami w Izraelu, istnieje w islamie tradycja pluralizmu i tolerancji wobec wyznawców innych religii. Koran mówi jednoznacznie: La ikraha fid din, nie ma przymusu w religii. O istnieniu innych tradycji religijnych muzułmanie wiedzieli od samego początku. Rozszerzenie się cywilizacji islamskiej przyczyniło się do wzrostu tej wiedzy, stając się jednocześnie poważnym wyzwaniem. Odpowiedzi na nurtujące pytania znajdowano w Koranie. Na przestrzeni dziejów pojawiły się jednak nowe problemy, a sytuacje stawały się bardziej kompleksowe. Relacje do innych tradycji religijnych określają w islamie elementy o charakterze teologicznym i historycznym. Do teologicznych elementów należy przekonanie, że wspólnota muzułmańska została powołana przez Boga jako model dla całej ludzkości. Podstawą tego przekonania są liczne wersety Koranu, m.in. fragmenty sury trzeciej: Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi. Wy nakazujcie to, co jest uznane, a zakazujcie tego, co jest naganne, i wierzcie w Boga. Powołanie muzułmanów łączy się z zadaniem, aby przekonać całą ludzkość o istnieniu jedynego i jednego Boga. Z tym sensu stricte teologicznym elementem łączy się także przekonanie, że Bóg wynagradza władzą i pomyślnością tych, którzy okazują Mu cześć i posłuszeństwo. Błyskawiczne rozprzestrzenianie się islamu w początkowej fazie jego dziejów wzmocniło to przekonanie. Początkowe sukcesy polityczne muzułmanów postrzegano jako nagrodę za wypełnienie Bożych nakazów. Osłabienie politycznej siły muzułmanów w konfrontacji z inowiercami odebrano jako karę Boga za zaniedbanie obowiązków religijnych przez późniejsze pokolenia. Silne przekonanie o wyjątkowości i szczególnym rodzaju powołania społeczności muzułmańskiej oraz wydarzenia towarzyszące początkom islamu kształtują postawę muzułmanów wobec innych. Nie bez znaczenia jest tu fakt, czy muzułmanie w określonym środowisku stanowili większość, czy żyli w mniejszości. Będąc większością, kierowali się jasno określonymi zasadami prawa muzułmańskiego. Wyznawcy religii, którzy według islamskiej koncepcji objawienia posiadali świętą księgę i z tej racji nazywano ich ludźmi księgi, Ahl al-Kitab, otrzymywali status dhimmi, to znaczy status ludzi chronionych. Prawo muzułmańskie gwarantuje ludom księgi ochronę w sferze życia prywatnego oraz swobodę praktykowania przekonań religijnych. Warunkiem było uznanie zwierzchności islamu i płacenie podatku, zwanego dżizją. Zasada dhimmi przypisuje ludom księgi niższą pozycję społeczną, ale jednocześnie zobowiązuje władców i państwo muzułmańskie do ochrony poddanych niemuzułmańskich. Średniowieczne kategorie nie dają się pogodzić ze współczesnymi koncepcjami państwowości. Według obowiązującego w wielu krajach prawa cywilnego wszyscy obywatele są równi. Prawo muzułmańskie podkreśla jednak znaczenie systemu dhimmi, które w świadomości wielu muzułmanów jest ciągle żywy. Powstało na tym gruncie napięcie wykorzystują w niektórych krajach radykałowie islamscy do usprawiedliwienia swoich fundamentalistycznych poczynań. Służy temu także ambiwalentna postawa władz oraz ich zachowawczość w urzeczywistnieniu idei pluralistycznych. Mniejszości religijne żyjące w tego typu państwach znajdują się w trudnej sytuacji. Na szczególne problemy napotykają na przykład szyici w Arabii Saudyjskiej, alewici w Turcji, buddyści w Bangladeszu oraz chrześcijanie w niektórych krajach muzułmańskich. Stosunek do niemuzułmanów zmienia się, jeśli wyznawcy islamu żyją w mniejszości. W przeszłości obowiązywała w islamie zasada podziału świata na dwa regiony: terytorium islamu, Dar al-Islam, i terytorium wojny, Dar al-Harb. W opinii współczesnych środowisk dialogicznych podział ten należy do historii. Odpowiadał on bowiem konkretnej sytuacji, kiedy muzułmanie i niemuzułmanie mieszkali na odrębnych terenach. Wprowadzenie tak sformułowanego dualizmu było więc interpretacją określonej rzeczywistości. w dobie globalizacji nie ma podstaw do dokonywania tego podziału. Ponieważ współcześnie społeczeństwa nie są już tak jednorodne pod względem religijnym i politycznym, jak to miało miejsce w przeszłości. Na przykład miliony muzułmanów żyją obecnie na Zachodzie. Bezsensowne wydaje się więc nazywanie Ameryki czy Europy Dar al-Harb. Według współczesnych intelektualistów muzułmańskich odrzucenie średniowiecznego dualizmu nie jest sprzeczne z islamem. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny pluralizmu i stopnia tolerancji w islamie jest doprecyzowanie, z jakim islamem mamy do czynienia i jaki islam dominuje w danym społeczeństwie. Jeśli na kompleksowe zjawisko islamskiego pluralizmu spojrzymy z tej perspektywy, dostrzec możemy ambiwalencję interpretacji i różnorodność form. Utwierdza to również w przekonaniu, że islam, wbrew powszechnym opiniom, nie tworzy monolitu, a jego wyznawcy żyją we wspólnotach zróżnicowanych. Konserwatywne środowiska muzułmańskie próbują nadać pluralizmowi charakter marginalny, mimo iż od samego początku jest on wpisany w charakter islamu. Istotą tego pojęcia i zjawiska nie jest jednak jego historia, lecz fakt, że zawiera w sobie formy wyrazu określonych relacji do innych i bycia z innymi. Te relacje, tak stare jak świat, pozostają i powinny w konstruktywny sposób nabierać nowego oblicza.